Rozmawiajmy o...
O ważnej sprawie, ważnej kampanii wymyślonej w Poznaniu. Pytałam przed chwilą Wojtka, czy marzy i czy się marzy, bo te dwa słowa mają tu znaczenie. Zorganizowana ta kampania została przez Poznańskie Stowarzyszenie Potrafię Więcej. Nie marzę się, ale marzę o. I mamy w studiu gości, dwie panie, pani Ewa Wawrowska, jedna z szefowych Stowarzyszenia Potrafię Więcej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jedna z mam dzieci i o tym zaraz porozmawiamy, którymi stowarzyszenie się opiekuje i nad którymi objęło pewną pieczę. Pani Hanna Baryłkowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Hanna, w wysokich obcasach, które napisały o kampanii Nie marzę się, ale marzę o, wystąpiła w stroju maratonki, sportsmenki. Ta kampania właśnie chyba na tym polega, na billboardach i city lightach. Ja nie widziałam, ale to moje gapiostwo pewnie. Panie zaraz powiedzą, ile tego jest. Przedstawiono rodziców niepełnosprawnych dzieci, których to rodziców widzimy w kostiumach superbohaterów, wyczynowców. Kto wpadł na pomysł takiej kampanii? Pani Ewa Wawrowska.
Pracując razem z koleżanką, która tutaj nie dotarła do studia, Olą Pilimon, od wielu lat z dziećmi niepełnosprawnymi, mogłyśmy obserwować, jak funkcjonują ich rodziny. I tak jak na początku nasza rola ograniczała się właśnie do pracy z dzieckiem i myślę, że często tak to wygląda, to w pewnym momencie zdałyśmy sobie sprawę, że tak naprawdę dobra terapia i dobre efekty osiągnie się wtedy, kiedy także szczęśliwi i zdrowi będą rodzice naszych podopiecznych. I dlatego wiedziałyśmy już od pewnego czasu, że chcemy poruszyć ten temat. Udało nam się pozyskać środki dzięki dotacji z Brukseli, dotacji z natowskiej organizacji charytatywnej i trafiłyśmy też jakiś czas temu na bardzo kreatywnych młodych ludzi, którzy są pomysłodawcami już tego wizerunku. To jest firma Visual Heads poznańska, to są bardzo wrażliwi i kreatywni ludzie, którzy zrobili już tą oprawę i to oni wymyślili to hasło, które tak na początku było dla nas dosyć dziwne, ale teraz cieszymy się, że się zgodziłyśmy na to hasło, bo ono już wchodzi w taką konwencję językową rodziców dzieci niepełnosprawnych. Oni zaczynają do nas pisać i mówić, że marzą, albo że nie marzą, bo się marzą.
Czy to są właśnie takie etapy, że na początku jest to mazanie się, a później dopiero etap marzenia? Też trzeba przejść taką jakąś ewolucję?
No ta droga jest bardzo długa. Na początku...
Pani Hanna Baryłkowska. Pani Haniu, przepraszam, może tak. Pani powie o tym, jaka jest pani sytuacja, bo pani jest mamą 11-letniego synka.
Tak.
Jerzyka.
Jerzyk jest dzieckiem autystycznym i upośledzonym w stopniu znacznym. Jest dzieckiem bardzo ruchliwym, bardzo nadpobudliwym i nieprzewidywalnym. Dlatego właśnie na plakacie zostałam maratonką, ponieważ wszyscy obserwują, jak ciągle biegam za Jerzykiem. Ponieważ Jerzyk ucieka, nie posiedzi przez chwilę na jednym miejscu, nie postoi, nie umie czekać i jest naprawdę nieprzewidywalny, nigdy nie wiadomo, co się może stać. Pilnując jego bezpieczeństwa, ciągle jestem w ciągłym ruchu po prostu. Dlatego taka metafora, że jestem maratonką, bo ciągle biegam, była naprawdę bardzo trafiona w moim przypadku.
I u pani nie marzy się, ale marzy o chwili wytchnienia. I wracając do pytania Wojtka, bo początek był zupełnie łagodny, taki jak zwykle, kiedy rodzi się nam upragnione dziecko.
Tak, bo w przypadku autyzmu ta diagnoza, która dla niektórych rodziców, którzy nazywają ją wyrokiem, jest jakby odroczona. Dziecko rodzi się zdrowe albo pozornie zdrowe, no w każdym razie nie wiemy, że coś mu jest i dopiero po kilku miesiącach albo nawet jeszcze później w wieku 2-3 lat okazuje się, że dzieje się coś takiego niedobrego, że ten rozwój dziecka jest zaburzony, nieharmonijny. Właściwie zamiast zdobywać kolejne umiejętności, dziecko zaczyna się cofać, następuje regres. No i to jest taki moment, kiedy szukamy czasami bardzo długo diagnozy, potwierdzenia naszych obserwacji, naszych niepokojących tych wszystkich sygnałów. Znajdujemy wreszcie kogoś, neurologa, pedagogów, psychologów, którzy mówią nam, co naszemu dziecku jest.
Ale, przepraszam, bo pani tak? to pięknie napisała, nie jest tak, że trafia się od razu na diagnozę. Ta droga była u pani, w pani przypadku i w przypadku pewno innych rodziców, naprawdę długa. Mówili, uspokajali.
Tak, tak. Kiedy dziecko jest małe, pozwalamy dziecku na wiele różnych zachowań. No i pewnie w wielu przypadkach, pewnie nawet w większości, one są okej, bo one mijają. Dziecko ma różne swoje ulubione czynności, lubi rytuały i to jest rozwojowe i to jest w porządku, ale jest taka granica, że kiedy to idzie już w naprawdę taką stronę, że dziecko wpada w histerię na przykład, bardzo ciężko przeżywa, kiedy skręcamy w prawo, a nie w lewo, kiedy nie ma jakiejś zabawki, kiedy nie pozwalamy mu czegoś zrobić i oprócz tego są inne niepokojące sygnały, to warto je szybko wychwycić i udać się do specjalisty. Natomiast no, jest też niestety tak, że specjaliści czasami też nas właśnie uspokajają, czy nasze obawy jakoś tak z lekka nawet lekceważą, mija czas, a tu zamiast być lepiej, jest coraz gorzej.
Czy pani pamięta ten moment, kiedy zaczęła pani się, bo nie było jeszcze wtedy dostępu do sieci tak powszechnego jak teraz. Czy pani pamięta ten moment, że zaczęła się pani naprawdę martwić?
Tak, to było, Jerzyk miał 2 lata i widziałam wyraźnie, że nie rozwija się mowa. A te słowa, które były, zaczęły zanikać. Widziałam wyraźnie, że zaczyna się bawić tylko w jeden stereotypowy sposób, że nie jest jakby zainteresowany zdobywaniem nowych umiejętności, że nie wchodzi w relacje z innymi dziećmi, że wręcz nie chce wejść do piaskownicy, kiedy widzi, że jest tam inne dziecko. Wchodzi do niej, kiedy jest tam pusto. I to są takie sygnały, które ja wychwytywałam codziennie. I ja sama jakby próbowałam go, można powiedzieć, diagnozować, tak? Szukać w książkach, pytać lekarzy, pytać psychologów. Trwało to wiele miesięcy i ja widziałam już bardzo wyraźnie, że coś złego się z moim dzieckiem dzieje.
I co jest potem? Kiedy już wiadomo, kiedy jest pani przekonana i są badania, a wiadomo, że nie ma leku?
No na początku jest naprawdę duży, duży szok. Bo przecież nie było żadnych obaw, żadnych przesłanek co do tego, że mogłoby coś pójść nie tak, bo w naszej rodzinie nikt nie jest chory, bo w naszej rodzinie nigdy żadnych problemów takich nie było, bo ciąża przebiegała bardzo dobrze, nie brałam żadnych leków, świetnie się czułam, wszystko było pod kontrolą i wszystko wskazywało na to, że będzie okej. Okay. Także jest to duży szok, z którego trzeba się szybko otrząsnąć i przeważnie, w moim przypadku tak było, że z takiego stuporu dosyć szybko się otrząsnęłam i zaczęliśmy szukać pomocy wszelkiej możliwej.
Pani mówi bardzo pięknie, bo czytam fragmenty tego tekstu. Uczę się nie myśleć o rzeczach, które są w naszym życiu takimi, które nigdy się nie wydarzą. Mój syn się nigdy nie zakocha, nie pójdzie na studia. Tego trzeba się nauczyć. Myślę, że ja doszłam do momentu, że wybaczyłam życiu, że mnie to spotkało. I teraz ten moment, bo w drugiej części porozmawiamy o innych rodzicach, nie tylko pani jest przecież w tej kampanii, ten moment, którego pani bardzo nie lubi, kiedy mówią pani, a przecież pani tak pięknie wygląda. Miałam na końcu języka powiedzieć to samo. Nie widać po pani, że jest pani mamą dziecka, które jest tak trudne w opanowaniu, w codziennych czynnościach, bo pani nie pracuje, ale nie lubi pani tego pytania. Tej oceny, tej opinii.
Ja nie lubię tego stereotypu.
No właśnie.
Bo ja też przeżyłam taki moment, kiedy po paru latach walki o Jerzyka i takiej szalonej determinacji, wyszukiwania kolejnych terapii, lekarzy, rehabilitacji, diety, wszystkiego, co tylko możliwe, byłam strasznie zmęczona, wypalona i tak naprawdę ciągle w czarnej rozpaczy, ponieważ jakby ten wielki wysiłek włożony przynosił bardzo malusieńkie efekty. Ja nie dostawałam jakby tych nagród takich, które by mnie jakby do kolejnych wysiłków też napędzały, tak. I był taki moment, który pamiętam bardzo wyraźnie, kiedy szłam ulicą i zobaczyłam po prostu taką bardzo smutną, zgaszoną, taką przygarbioną kobietę, która prowadziła za rękę swojego uposiedzonego syna i tą kobietą byłam ja. I wtedy wypowiedziałam jej wojnę i powiedziałam sobie, że już taka nie będę. Bo to jest ważne także dla mnie, żebym taka nie była i to jest ważne też dla Jerzyka, żebym taka nie była.
Gdzie jest teraz Jerzyk?
Jerzyk jest teraz w szkole.
funkcjonuje na tyle normalnie, na ile mogła to pani wraz z otoczeniem, bo otoczenie jest tutaj ważne, zrobić.
No Jerzek chodzi do szkoły, do drugiej klasy dla dzieci autystycznych. Ma oczywiście indywidualny program nauczania. Jest dzieckiem wyjątkowo trudnym. Ma dużo bardzo takich negatywnych, niepożądanych zachowań. I wiem, że w szkole też terapeutom nie jest z nim łatwo.
Bez stowarzyszenia, bez wsparcia, bez męża, bez otoczenia byłoby jeszcze trudniej. W drugiej części porozmawiamy o tym, co można zrobić, nie tylko z dziećmi autystycznymi, bo na plakatach występują również tatowie i mamy dzieci z innymi schorzeniami. Pani Hanna Baryłkowska i pani Ewa Wawrowska ze Stowarzyszenia Potrafię Więcej są naszymi gośćmi. Wrócimy do rozmowy.